Siostry i bracia, rekolekcje waszej parafii przypadają w trochę takim nietypowym czasie, mianowicie na samym początku Wielkiego Postu, dwa dni po jego rozpoczęciu. Rzadko to się zdarza w parafiach, ale wydaje mi się, że jest to całkiem dobry pomysł, ponieważ nie wiem, czy nie jest istotniejszy w ogóle dobrze przeżyć post niż dobrze przeżyć święta. Święta paschalne, do których też zmierzamy, oczywiście są szalenie ważne, najważniejsze święta w roku. Te cztery dni Triduum Paschalnego. Nie tylko, żeby je świętować, przeżyć, bo wypada, tylko żeby one nas uczyły po prostu życia, także umierania, bo to jest Pascha, czekania na spotkanie z Chrystusem, z podniesioną głową, z radością, w pokoju. To daje dobre przeżycie każdej Wielkanocy. Ale post trwa 40 dni, nie 4 dni jak Wielkanoc. 40 dni, 10 razy dłużej. To oznacza, że wydaje się, że to jest jakiś czas ważny, skoro Pan Bóg daje nam go aż tyle. Rzeczywiście ważny, bo jest to czas, jak wiemy, nawrócenia, czas, w którym jesteśmy zaproszeni do jakiejś takiej szczególnej walki duchowej o swoje życie, o swoją wiarę. Dlatego cieszę się, że w czasie tych rekolekcji waszej parafii, że te rekolekcje to nie jest tylko trzy kazania pod rząd, ale jest również możliwość adoracji na przykład na Świętszego Sakramentu. Zapraszam was oprócz tych nauk, tych spotkań tutaj na Eucharystii, żebyście wpadli nawet na chwilę, na czas adoracji, żeby tych rekolekcji nie ograniczać tylko do właśnie do kazania, do wyspowiadania się, może często tylko takiego rytualnego, ale rzeczywiście na szukaniu Pana Boga, zwłaszcza teraz, kiedy rodzą się poważne pytania. Skoro jest wojna za miedzą, w ogóle, gdziekolwiek by ta wojna nie wybuchła, jak to jest możliwe, że jest wojna i że jest Pan Bóg? A jeżeli jest Pan Bóg, to dlaczego nic nie zrobi? A jak może coś zrobić, to dlaczego już nie zrobił? Tydzień czasu mija, tyle ludzi już zginęło. To są konkretne pytania, które sobie zadają ludzie wierzący. I albo machniemy na to ręką i zajmiemy się swoim życiem, tym oczywiście takim ziemskim, zarabianiem, pracą, czymś tam jeszcze, albo się z tymi pytaniami zmierzymy, albo przyjdziemy z nimi do Jezusa, albo otworzymy Słowo. Każdy z nas, myślę, że ma też wiele takich osobistych pytań o swoją historię, o swoje życie. I rekolekcje, i cały czas Wielkiego Postu jest takim szczególnym czasem, kiedy jesteśmy zaproszeni, żeby właśnie szukać Pana Boga, szukać, domagać się, można powiedzieć, od Niego takiej odpowiedzi. Szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć, mówi prorok. I co roku ten post jest nam dany jako właśnie taki czas, gdzie ten Bóg pozwala się znaleźć. Są rekolekcje, jest stworzona jakaś tam okazja do głębszej modlitwy, właśnie przez tą adorację, możesz modlić się sam w domu. No jest parę możliwości, żeby może bardziej niż w innych okresach roku rzeczywiście szukać Pana. Więc przed nami post, 40 dni. I jak usłyszeliśmy w środę popielcową, jesteśmy zaproszeni do trzech czynności w tym czasie. Do postu, modlitwy i do jałmużny. Więc zapraszam, żebyśmy teraz w czasie, w tym pierwszym dniu naszych rekolekcji, w świetle słowa z proroka Izajasza, które dzisiaj usłyszeliśmy jako pierwsze czytanie, spróbowali zobaczyć, co to jest post w ogóle. Jak należy pościć. Jak mamy dobrze przeżyć 40 dni postu, to najpierw musimy się dowiedzieć, jak pościć. I dwa dni temu, w środę popielcową, podchodziliśmy wszyscy tutaj do tego obrzędu posypania głów piołem. Pośród swojej symboliki myślę, że to posypanie głów popiołem oznacza również jedną ważną rzecz. Ono nam pokazuje, jak nie należy pościć. Myślę, że jednym z powodów, dla którego są posypywane nasze głowy popiołem raz w roku, to jest to, że Pan Bóg chce nam przypomnieć, jak nie należy pościć. Bo Żydzi właśnie w ten sposób pościli. Obsypywali głowy popiołem, nawet całe swoje ciała, ubierali się w wory pokutne, rozdzierali szaty, żeby wszyscy dookoła widzieli, że pościsz. Z takiej formy postu wynika też pewna taka teologia, mianowicie, że człowiek chyba traktuje Pana Boga jako kogoś, kto jest z natury zły. I teraz ja muszę dokonać pewnych czynów pokutnych, posypać głowę popiołem, rozedrzeć te szaty, a może nawet właśnie poumartwiać się, tego nie zjeść, tamtego nie zjeść, po to, żeby Boga przekonać do swoich racji. Na przykład do tego, żeby był pokój na Ukrainie. Tak jakby Bóg chciał tej wojny. My oczywiście pościmy, umartwiamy się, ale nie do końca w taki sposób jak Żydzi, a po drugie nie z tego powodu. Co mówi prorok Izajasz? Jak pościć? Mówi o czterech rzeczach. Po pierwsze, rozerwać kajdany zła. Zobaczcie, ani słowy o popiele, ani słowy o jakichś wielkich umartwieniach. Rozerwać kajdany zła. Dosłownie można to z hebrajskiego przetłumaczyć. Rozerwać kajdany grzechu. Tu nie chodzi tylko o to, żeby się wyspowiadać i otrzymać rozgrzeszenie. Jutro jest dzień spowiedzi i większość z was otrzyma rozgrzeszenie. Nie wiem, czy wszyscy, ale większość tak. I nawet jak otrzymasz to zgrzeszenie, ale jeszcze jest za mało. Rozerwać kajdany zła oznacza zgardzić swoim grzechem. Jakby rozerwać, utrudnić temu grzechowi dostęp do siebie. Rozerwać kajdany zła oznacza wyprowadzić się od osoby, z którą żyje w konkubinacie, albo wziąć ślub, albo żyć w czystości. Chociaż to będzie dużo kosztować. Rozerwać kajdany zła oznacza oddać długi, oddać to, co ukradłem. Rozerwać kajdany zła oznacza modlić się o swoje nawrócenie. Wszyscy się spowiadamy, pewnie jak tutaj stoimy, ale pytanie, kto z nas na przykład płacze nad swoim grzechem? W Biblii mamy dwie osoby, które popełniły praktycznie ten sam grzech. Piotra i Judasza. Jeden zdradził Jezusa i drugi zdradził Jezusa. Ale te dwa życiorysy się kończyły zupełnie inaczej. Piotr gorzko zapłakał i został później pierwszym z apostołów, a Judasz się powiesił. Z grzechem można zrobić dwie rzeczy. Można go akceptować do końca świata, pobielać, wiecie, takim wapnem, nie? Tak jak kiedyś się bieliło krawężniki na 1 maja. Nie? Pobielić to wszystko. A inni mają gorzej, inni, o ten jest alkoholikiem, ten pije, a ten zdradza żonę. Ze mną nie jest tak najgorzej. Takie bielenie krawężnika, ale on się w środku rozsypuje, ten krawężnik. Ten grzesznik też się w środku rozsypuje. I to jest droga Judasza. To znaczy, przymknął oko na ten grzech. Jeszcze wziął za to pieniądze. A Piotr gorzko zapłakał. Czyli zobaczył, kurczę, naprawdę, jestem grzesznikiem. Co mnie obchodzi, że tamten zdradza, czy tamten, że teraz ludzie na wojnie zabijają, to już w ogóle jesteśmy przy nich święci. Przy tych Rosjanach, to w tej chwili naprawdę my powinniśmy w butach do nieba trafić, gdyby tak to działało. Gdyby Pan Bóg zbawiał na zasadzie porównania. O, jest wojna na Ukrainie. O, ci ludzie z Sulowa wszyscy. Po prostu już w ogóle. Nie módlcie się, chodźcie wszyscy do mnie, nie? Tak to nie działa. Chodzi o to, żeby zapłakać nad swoim grzechem. Ta wojna jest straszna, jak każda wojna, ale zawsze przychodzą takie sytuacje dla nas, żeby troszeczkę nam ich powstrząsnąć dla naszego nawrócenia. Oczywiście, módlmy się o nawrócenie dla Putina, ale zobaczmy, co ten fakt też robi w naszym sercu. Jakie rodzi w nas uczucia. Mnóstwo ludzi się solidaryzuje, jak wiemy, pomaga sobie nawzajem, ale spotkałem przynajmniej jednego człowieka, który mówi, a co mnie to obchodzi? Ja nie dam ani złotówki, co mnie to obchodzi? Więc ten fakt coś zawsze pokazuje w naszym sercu. Jeden bierze urlop w pracy, jedzie tam do tego, do Rochuska czy do Chrebennego tam pomagać, nie? Drugi nie może tego zrobić, trzeci ma rodzinę, musi znaleźć rodzinę, to wszystko zrozumiałe, a czwarty będzie mówił, co mnie to obchodzi. I jeden fakt chociażby tej wojny będzie badał nasze serce na różne sposoby. I Bóg zaprasza nas do tego, żeby rozerwać kajdany zła, to znaczy, żeby zapłakać nad tym grzechem, żeby powiedzieć naprawdę, jestem grzesznikiem. Tak jak powie święty Paweł, jestem pierwszym spośród grzeszników. On wprawdzie miał trochę na sumieniu, bo mordował chrześcijan. Ale po swoim nawróceniu, no to już był, można powiedzieć, wzorem do naśladowania. A mimo to mówi, jestem pierwszym spośród grzeszników, jestem jak poroniony płód. Tak siebie sam nazywa. Ale to wezwanie proroka rozerwać kajdany zła jest troszeczkę też takie dziwne, paradoksalne, ponieważ prorok Izajasz działał w czasie niewoli babilońskiej. Czyli on te słowa mówi do ludzi, którzy siedzą w Babilonii w niewoli. Czyli siedzi ktoś w niewoli, a ty do niego mówisz, rozerwij kajdany zła. Niewolnikowi mówisz, żeby rozerwał sobie kajdany. To co powie niewolnik? To ja oczekuję kogoś, kto mi rozerwie kajdany. To ja bym chciał, żeby Bóg mnie wyprowadził z niewoli. A Izajasz mówi, nie. Ty rozerwij swoje kajdany tego grzechu. Jest taka pokusa, siostry i bracia, w nas, żeby powiedzieć, to słowo mnie nie dotyczy. To ja jestem niewolnikiem, to ja jestem biedny, to ja potrzebuję pomocy. I post jest też po to, aby nas właśnie wyrwać z takiej postawy, nie? Że nie, ja, za mną jest wszystko w porządku. To ja jestem biedny, ja potrzebuję pomocy. Niech inni się martwią swoim życiem. I po to mamy te trzy środki, post, modlitwa, jałmużna, żeby nam pomagały jakby tego grzesznika zabijać w nas. Bo zobaczcie, że te wszystkie trzy uczynki są bardzo piękne, tak? Modlitwa, post, jałmużna, teraz zwłaszcza jałmużna, wobec tej wojny na Ukrainie, można powiedzieć, jest nawet w mediach na pierwszym miejscu. Mnóstwo ludzi wyjmuje swoje pieniądze, daje do różnych puszek, na różne konta, na różne organizacje, które pomagają uchodźcom czy pomagają też bezpośrednio tam na Ukrainie. I to wszystko są rzeczy, które jakby coś komuś dają, ale z drugiej strony te trzy uczynki, post, modlitwa i jałmużna, też dotykają naszego serca. Bo za każdym razem, kiedy daje się jałmużnę, co się dzieje? Oprócz tego, że ktoś tam ma chleb czy jakieś środki do mycia, to drugi skutek jałmużny jest taki, że ty jesteś biedniejszy. Dałeś 200 zł na jałmużnę? Fajnie, chwała Panu. Jesteś biedniejszy o 200 zł w tym momencie. Pościsz? Bardzo dobrze. Jaki jest drugi efekt postu? To, że tracisz pewien komfort życia. Post nie jest wygodny. Kto kiedykolwiek uczciwie pościł, to wie, nie? Kiedyś mówiłem jednemu człowiekowi, no zachęcam cię, żebyś popościł w jakiejś tam sprawie. On mówi, no kiedyś próbowałem, ale to głowa bardzo boli. Mówię, no boli. Jak się trochę nie poje, to rzeczywiście boli. 3 dni pierwsze boli, potem przestaje. Potem się wyłącza ośrodek głodu, który pracuje na cukrze i nie czuje się już głodu. I można jeść różne tam warzywa na przykład, czy jakieś tam inne rzeczy, prawda? Tak działa nasz organizm. Pierwsze 3 dni człowiek chodzi po ścianie. Różni ludzie różnie reagują, ale tak często jest. Ciśnienie skacze, tak, w głowie się kręci. Zespół odstawienny. Odstawiamy cukier, mięso, skrobie, parę innych rzeczy na jakiś czas, prawda? Nie mówię na całe życie. No tak, bo to coś boli, to coś kosztuje, na tym polega post. Tak samo modlitwa, no piękna rzecz, Pan Bóg się cieszy, ale drugim efektem modlitwy jest to, że co? Że tracisz czas. Dlaczego my się nie modlimy? Głównie z tego powodu. Szkoda czasu. Mam tyle zajęć. Zakonnicy niech się modlą. Ja mam tyle zajęć. I zawsze, kiedy wejdziemy w te trzy uczynki, właśnie w Wielkim Poście, będziemy coś tracić. A jak będziemy coś tracić, to to będzie zabijało tego grzesznika we mnie. Będę pokorniał po prostu. Dzięki temu postowi, czy postu, jak to się mówi, jałmużnie i modlitwie. Będę pokorniał. Jałmużnie, o której teraz, tak jak mówiłem, chyba dużo w ogóle jest mowy, nie chodzi tylko o to, żeby komuś dać. Chodzi o to też, żebym ja się nawracał. Dlatego Pismo Święte mówi, jałmużna gładzi wszelkie grzechy. Z takim środkiem, który zabija tego egoistę we mnie. A pycha jest korzeniem wszystkich grzechów. I dalej mówi prorok Izajasz, co to znaczy pościć. Dzielić swój chleb z głodnym. Te kolejne rzeczy są już chyba bardzo oczywiste i nie wymagają specjalnego komentarza w obliczu tego, co się dookoła nas dzieje. Pościć oznacza dzielić swój chleb z głodnym. Czyli zobaczcie, że Izajasz też nie mówi o takim poście, brzydko mówiąc, dla sportu. Tak, pośćmy tak po prostu, bo jest Wielki Post. Tylko post na zasadzie podzielić swój chleb z głodnym. Dosłownie można to przetłumaczyć też z hebrajskiego. Podzielić na pół. Połam na dwa chleb z głodnym. Czyli w poście, który tutaj opisuje prorok, nie chodzi o to, żebyśmy padli z głodu, czy żebyśmy tam, nie wiem, po prostu wydali wszystkie pieniądze na pomoc Ukraińcom, a sami zostali po prostu z pustymi kieszeniami. Podziel na dwa. Chrześcijanie w pierwszych wiekach mieli taką tradycję dziesięciny. Tak jak mamy dzisiaj tacę, na tą tacę każdy tam daje, tam ile uważa. Pierwsi chrześcijanie mieli dziesięcinę. Czyli co miesiąc na ubogich, na kościół, na tą wspólnotę, w której żyli, dawali jedną dziesiątą. Policzcie sobie, ile dajecie na tacę w ciągu miesiąca, na ubogich, na różne jałmużny i zobaczcie, czy jest to jedna dziesiąta. I ci ludzie, którzy byli bardzo biedni, ponieważ w Cesarstwie Rzymskim społeczeństwo wyglądało tak, że była bardzo mała, wąska, klasa ludzi bardzo bogatych, patrycjuszy i tym podobnych ludzi. Nie było praktycznie warstwy średniej, było takie długo, długo nic i olbrzymia masa ubogich. Chrześcijanie przeważnie wywodzili się z ludzi z tej drugiej grupy. Bywali też ludzie bogaci w ich zastępach, ale w większości to byli ludzie biedni. Dziesięcinę można dawać niezależnie od tego, ile zarabiasz. Myślę, że biednemu jest nawet trudniej dać dziesięcinę. Jak ktoś zarabia 10 tysięcy złotych na przykład, no to dać 1000 z 10 tysięcy jest chyba łatwiej niż dać stówkę z 1000 jakiejś ręciny, którą ktoś dostaje. Ale dlaczego pierwsi chrześcijanie dawali aż dziesięcinę? Ponieważ wierzyli, że Pan Bóg się troszczy o ich życie. Że mogą to dać. Była taka doktryna i jest w sumie do dzisiaj, że to, co dostajemy, to jest od Pana Boga. To nie jest nasza zasługa, że masz taką pracę, że masz taką rodzinę, że masz ten samochód, że masz jakieś pole, że masz to, że masz tamto. Dostało się od Pana Boga. I dlatego oni mówili, dobrze, to jedna dziesiąta nie należy do mnie, jedna dziesiąta należy do Boga. Po co Bogu pieniądze? W ubogich jemu są potrzebne te pieniądze. A Izajasz mówi jeszcze radykalniej. Podziel na pół. Już nie jedna dziesiąta, tylko jedna druga. Ale moi znajomi z Puław poszli za Izajaszem w tym tygodniu. Przyjęli pod swój dach kobietę z dwójkiem dzieci z Ukrainy. Dzwonili tam do mnie się tam trochę pytać o pewną rzecz. I ja mówię, Arek, Może znajdziemy dla nich jakieś miejsce, są ośrodki Caritasu, są jakieś takie miejsca tego zbiorowego pobytu, bo oni mają 5 dzieci też, ten mój znajomy, żona, mąż, 5 dzieci. Wprawdzie mają dom jakiejś średniej wielkości, ale 5 dzieci, wiadomo, że jest dużo zachodu wokół tego i do tego jeszcze chcą przyjąć tych Ukraińców. Ja mówię, może znajdziemy im gdzieś miejsce, tego miejsca na razie jest sporo. Ci ludzie najczęściej docierają do Lublina, trochę tam odpoczną, jadą dalej, nie? Część zostaje, ale bardzo dużo gdzieś tam jedzie dalej, na zachód, czy w ogóle w inne miejsca Polski. A Arek mówi, nie, nie, my chcemy ich przyjąć. Właśnie chcielibyśmy ich ugościć. Chcielibyśmy mieć to doświadczenie. Właśnie w tym Wielkim Poście, nie? Wiadomo, że można gdzieś tam, ale chcielibyśmy się z nimi czymś podzielić. Podziel na pół z głodnym swój chleb, mówi Izajasz. To jest post. Oni mogą w tej chwili jeść może mięso, może jakieś fajne ciasto, nie wiem, zupełnie niepostne podstawy. Ale poszczą, wpuszczając pod swój dach tą rodzinę i dzieląc z nimi na pół swoje życie, swoją przestrzeń w domu, swoją łazienkę, swoje jedzenie. To jest post, mówi Izajasz. I trzecia rzecz, wprowadzić w dom biednych tułaczy. No to już jeszcze tym bardziej bez komentarza. Nie wiem, czy do Sulowa dotrze taka rodzina, czy może będziecie mieli taką okazję, nie każdy ma warunki w domu, ale może staniemy przed taką sytuacją, nie? Że gdzieś tych ludzi będzie już tak dużo, że na jakiś czas będziemy mogli przyjąć, czy byli wręcz zmuszeni przyjąć ich pod swój dach. Mamy w Polsce tą tradycję, wprawdzie wigilijną, a nie wielkanocną, zostawiania tego talerza dla takiego niespodziewanego przybysza. Zawsze mi się z tego śmiać chciało trochę, bo od dziecka mi to tłumaczono, jak pomagałem mamie nakrywać do stołu, zawsze stawialiśmy ten talerz. W sumie piękna tradycja, ale nigdy ta tradycja się w naszym domu jakby nie ziściła. Raz kiedyś na Wigilię, już jako ksiądz pamiętam, przywiozłem takiego chłopaka z duszpasterstwa, którym się zajmowałem. On taki był niczy i trochę nie miał gdzie tych świąt spędzić. No to może raz. Ale 40 ileś razy za mojego życia tego w ogóle żeśmy nie spełnili. No bo chyba czekaliśmy na to, aż ktoś taki zapuka i zapyta, czy można tutaj z Państwem spędzić Wigilię. No raczej takie rzeczy nie nastąpią. Trzeba się po prostu rozejrzeć dookoła. Czy ktoś taki jest, czy nie. Ja dzisiaj na przykład rano, jadąc do Was, straciłem pewną okazję do postu. Bo zajechałem na stację benzynową, tankowałem paliwo, a obok jakiś człowiek grzebał w śmietniku. I miałem takie pragnienie, żeby z nim zagadać, bo rzadko daję pieniądze tak po prostu. Wolę najpierw z człowiekiem porozmawiać, o co chodzi, czego on tam grzebie i tak dalej, ale z drugiej strony się spieszyłem, żeby zdążyć tutaj na mszę pierwszą, nie? No i niestety przyjechałem tutaj. Może niestety, bo się spóźniłem dzięki temu. Ale z drugiej strony nie wszedłem w post w tym momencie. Nie podzieliłem mojego czasu na dwa z tym człowiekiem. Nie wprowadziłem go w mój dom w pewnym sensie. Nie wiem, mogłem go do samochodu wpuścić, gdzieś go podwieźć, dać mu parę złotych na jedzenie. Nie wiem, no można 1000 rzeczy zrobić w takiej sytuacji. Pan Bóg stawia takich ludzi na naszej drodze. My nie wierzymy w przypadki. Akurat zjechałem na jedną stację, była taka kolejka trochę, za dwa samochody stały. Mówię, a nie zdążę, jadę dalej. Pojechałem na drugą stację, nie było kolejki, to była właśnie ta stacja z tym człowiekiem. Przypadek, nie przypadek. Miałem na inną zajechać, zajechałem na to. My nie wierzymy w przypadki. Po prostu czytamy życie tak, jak nam Pan Bóg daje. Dziś jesteśmy Polakami, a za naszą wschodnią granicą jest wojna. Gdybyśmy byli, nie wiem, Irlandczykami, to pewnie byśmy się aż tak tym nie przejmowali. A gdybyśmy mieszkali w Brazylii, to już w ogóle. Ale jesteśmy Polakami. I Pan Bóg stwarza wobec nas, jakby może nie tyle stwarza, ile sprawia, że jest taki fakt koło nas. Bo Bóg nie stworzył tej wojny, tak myślę. Bóg nie stwarza zła. I to są ci pukający do naszych drzwi. To są te sytuacje. Ta sytuacja kiedyś minie. Z tą wojną, z tymi uchodźcami. Będą inne. I chodzi o to, żeby mieć to światło oczy serca, jak mówi Biblia. Żeby mieć, jak mówi papież Jan Paweł II, tę wyobraźnię miłosierdzia. Patrzeć nie tylko według tego, co mogę, czego nie mogę, swoich potrzeb, swoich możliwości, tylko trochę wejść w skórę tego drugiego człowieka. Podzielić z nim na pół twój chleb. Wprowadzić go w swój dom, jeżeli tego potrzebuje. Nie odwrócić się od współziomków, mówi też dzisiaj Izajasz. I to jest post. I to jest post prawdziwy. Trudniejszy niż nie zjeść kiełbasy w piątek. 100 razy trudniejszy. Ale może głębszy, bardziej prawdziwy i taki, który rzeczywiście ma szansę nas przez te 40 dni jakoś nawrócić. Dlatego zapraszam siebie i was do tego, abyśmy weszli w ten post tak głęboko, jak się tylko da, jak nam Pan Bóg pozwoli. Nie bali się tracić coś w tym poście, nie bali się wybierać rozwiązań trudniejszych, żebyśmy naprawdę święta mogli przeżyć z radością. Efektem takiego postu będzie nie tylko twoje nawrócenie, nie tylko radość ubogich, że tam ci ktoś podziękuje, jak to pięknie Polacy się solidaryzują z Ukraińcami, ale będzie też twoja radość. Naprawdę, jestem przekonany, że gdybym, zresztą miałem takie doświadczenie w życiu, myślę, że wielu z was też, że jak gdzieś zapomnisz o sobie i dasz trochę swojego życia drugiemu człowiekowi, na przykład na tej stacji benzynowej, nie? Gdybym ja dzisiaj jednak się drugim człowieku zatrzymał, to jestem święcie przekonany, że po prostu wieczorem bym usypiał z takim bananem na twarzy, nie? Cieszyłbym się jak dziecko, że po prostu naprawdę to był dobry dzień. Dlaczego? Bo nie żyłem dla siebie tego dnia. Jak umieram, wiecie, syty, wypoczęty, naoglądany jakichś filmów, nie wiem, jeszcze 5 osób mnie pochwaliło. Gorzej się usypia, naprawdę. A jak jesteś taki, wiecie, ledwo żywy, zmęczony, ale dlatego, że oddawałeś życie drugiemu człowiekowi, naprawdę usypiasz po prostu z radością, spokojem serca, bo nie żyłeś dla siebie tego dnia. I takiego doświadczenia wam w tym Wielkim Poście serca życzę. Amen.